Analizujemy fundamentalną zmianę paradygmatu ludzkiej sprawczości w obliczu rewolucji sztucznej inteligencji i potencjalnego nadejścia AGI. Stawiamy tezę, że w świecie, gdzie inteligencja wykonawcza staje się tanim towarem powszechnym, przewaga człowieka przestaje polegać na rywalizacji z maszyną w obszarze wydajności poznawczej. Następuje przesunięcie roli człowieka ku sprawczości konstytucyjnej i ewaluacyjnej. To obszar definiowania celów, nadawania sensu oraz ponoszenia etycznej odpowiedzialności za kierunek zmian. Proces ten badamy na trzech poziomach: psychologicznych, czyli w kontekście kryzysu tożsamości w fazie liminalnej, instytucjonalnym, poprzez budowę państwa adaptacyjnego chroniącego wartości, oraz cywilizacyjnym. Głównym przesłaniem jest propozycja nowego humanizmu. W tym ujęciu godność człowieka nie wynika z dominacji intelektualnej, lecz spełnienia funkcji strażnika dobra wspólnego i arbitra wartości w trójkącie człowiek AGI oraz instytucja. Strategie transformacji często pomijają czas, w którym człowiek przestaje należeć do starego porządku, lecz nie przynależy jeszcze do nowego. Realne doświadczenie ukrywa się w strzałce pomiędzy punktem A i B. To przestrzeń, w której stare kompetencje tracą znaczenie, a nowe nie zyskały jeszcze autorytetu. W antropologii zjawisko to określa się mianem liminalności. Transformacja nie jest więc tylko zmianą procesów, lecz okresem dezorganizacji znaczeń. Człowiek nie pyta wtedy jedynie o nowe zadania. On pyta o to, kim jest. Kiedy sztuczna inteligencja przejmuje obowiązki pracownika, mamy do czynienia z utratą fundamentu zawodowego prestiżu. Zmiana kompetencji jest najtrudniejsza wtedy, gdy wymaga jednoczesnej zmiany odpowiedzi na pytanie, kim jestem w tym systemie. W rytuałach antropologicznych faza liminalna była ograniczona i strukturalna. Współczesna transformacja organizacyjna nie daje takiej pewności. Liminalność przestaje być progiem, staje się środowiskiem pracy. Literatura rozpoznaje to jako przedłużone bycie pomiędzy. To stan zawieszenia wiążący się z lękiem i utratą orientacji. Sanie nazywa to brudnym środkiem. To faza, w której stara strategia już nie działa, a nowa jeszcze nie generuje wyników. Wtedy pojawia się presja na powrót do dawnych nawyków. Regresja może być racjonalną reakcją na brak jasnych kryteriów sukcesu. Przestrzeń pomiędzy pozbawia nas punktów orientacyjnych. W kategoriach antropologicznych to doświadczenie progu może sprzyjać powstawaniu intensywnej wspólnotowości osób wyjętych z tradycyjnych silosów. Dyrektor, programista i prawnik mogą spotkać się jako ludzie próbujący zrozumieć wspólną niewiadomą. Nie należy jednak romantyzować tego stanu. Liminalność generuje konflikt. Transformacja obnaża to, co stabilność potrafiła przykrywać. Dopóki kluczowe pytania pozostają przemilczane, organizacja analizuje transformację jedynie na poziomie technologii. Prawdziwy konflikt toczy się jednak o znaczenia. Adaptacyjność nie polega na utrzymywaniu ludzi w stanie permanentnej dezorientacji, lecz na konstruowaniu bezpiecznych progów przejścia. Tutaj pomocna jest trójfazowość Van Gennepa: najpierw separacja, czyli jasne określenie, co się kończy. Potem liminalność, przestrzeń do eksperymentów. I wreszcie reintegracja, włączenie nowych praktyk w strukturę firmy. Wiele transformacji zatrzymuje się przed ostatnim krokiem. Liminalność staje się stanem chronicznym. To niebezpieczne, bo przyszłość zostaje zamknięta w laboratorium, dzięki czemu rdzeń organizacji nie musi zmieniać siebie. Adaptacja to nie ucieczka z pustymi rękami, lecz selekcja dziedzictwa. Transformacja bez ciągłości wartości może być przeżyta jak amputacja pamięci. Adaptacyjność nie wymaga jednak zabicia dawnej tożsamości, lecz jej rekonstrukcji. Przeszłość nie może być prawem weta. Liminalność ma podwójny charakter. Jest momentem plastyczności, ale i okresem lęku oraz walki o status. Dojrzałe przywództwo polega na stworzeniu stabilnej struktury, która zapobiegnie chaosowi. In-between space staje się wtedy strategicznym zasobem czasu. Każda zmiana wymaga warunków ponownego zakorzenienia, jasnych kryteriów i nowych źródeł statusu. Opuszczanie starego modelu boli, bo to utrata domu i odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Adaptacyjność to nie bezwarunkowa zmienność. Człowiek i wspólnota potrzebują punktów stałych, aby ewoluować bez ryzyka rozpadu. Pojawia się pytanie, co powinno pozostać niezmienne i jakie wartości nie mogą ulegać każdej technologicznej fali. Tu przewaga adaptacyjna musi spotkać się z państwem. Jego zadaniem jest ochrona ciągłości wspólnoty i dobra wspólnego. Państwo to nie przedsiębiorstwo, obywatel nie jest klientem, a konstytucja nie jest modelem biznesowym podlegającym kwartalnemu pivotowi. Sprawne państwo nie może być zatem definiowane wyłącznie przez prędkość. Państwo adaptacyjne to nie takie, które najszybciej zmienia prawo, lecz takie, które najszybciej rozpoznaje potrzebę korekty bez niszczenia praworządności. Jego przewagą jest krótki dystans między sygnałem a rzetelnym procesem poznawczym. Niedopasowanie staje się tutaj opóźnieniem pojęciowym. Państwo wpada w pułapkę tzw. competence trap. OPTN. Utrwalona wiedza administracyjna narzuca sztywne kategorie, przez co nowe zjawiska zostają sfragmentaryzowane między resortami. Każdy urząd analizuje swój wycinek, lecz całość pozostaje niczyja. Lokalna racjonalność nie gwarantuje bowiem racjonalności systemowej. Potrzebny jest zatem tłumacz pomiędzy nauką i doświadczeniem obywateli a aparatem państwa. To nurt anticipatory governance, zdolność włączania foresightu do zarządzania publicznego. Bez mechanizmu transition layer, analizy przyszłości pozostają jedynie instytucjonalnym teatrem. Państwo musi zatem działać oburęcznie. Jedna ręka zapewnia dzisiaj, czyli stabilność i legalność. Druga zaś bada jutro, od automatyzacji i biotechnologii, po konsekwencje AI. Państwo nie może dowolnie eksperymentować na obywatelu. Zespół jutra działa w granicach konstytucyjnych, by przyszłość nie powstawała kosztem godności człowieka. Kluczowe stają się tu sandboxy, czyli regulacyjne środowiska eksperymentalne. To kontrolowana przestrzeń nauki dla technologii i regulatora przed pełnym skalowaniem rozwiązania. Unijny AI Act przewiduje krajowe piaskownice regulacyjne. Regulowanie przełomowej technologii nie jest jednorazowym aktem wiedzy, lecz procesem stawiania hipotez i korekt. Mechanizmy adaptacyjne powinny opierać się na okresowych przeglądach, pilotażach oraz kontrolowanych eksperymentach. Kluczową rolę odgrywa tu społeczeństwo obywatelskie. Państwo nie może być jedynym sensorem. Hayek-owska intuicja o rozproszeniu wiedzy pozostaje aktualna. Informacje o skutkach regulacji tkwią w lokalnym doświadczeniu obywateli i organizacji. Nowoczesne państwo potrzebuje zatem rozproszonego aparatu percepcji. Sposób wykorzystania sztucznej inteligencji zależy od instytucji i reguł. Państwo musi pytać, do czego i w czyim interesie ma się dostosować. Punktem wyjścia jest rozumienie dobra wspólnego jako warunków pozwalających ludziom rozwijać się we wspólnocie. Nie wszystko, co zwiększa sprawność systemu, zwiększa dobro wspólne. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć orzekanie, ale jeśli stanie się to kosztem zrozumienia decyzji, system będzie wydajniejszy, lecz niekoniecznie lepszy. Adaptacyjność publiczna wymaga wielowymiarowego rachunku, w którym efektywność jest tylko jedną z wartości. To odróżnia inteligencję adaptacyjną państwa od oportunistycznej. Państwo oportunistyczne reaguje na najsilniejszy bodziec, lecz to adaptacyjne zachowuje zdolność uczenia się i pozostaje zakotwiczone w hierarchii wartości. Warto przywołać ideę cząstkowej inżynierii społecznej Popera. Zamiast projektować doskonałe społeczeństwo, wprowadza się ograniczone reformy, obserwuje skutki i koryguje błędy. Niezależne sądy czy wolne media nie są przeszkodami w zarządzaniu, lecz kanałami informacji o błędach. W długim okresie obniżają koszt systemowej pomyłki. Demokracja posiada tu przewagę adaptacyjną, gdyż oferuje możliwość pokojowej korekty przywództwa. Autokracja podejmuje decyzje szybciej, lecz jeśli cena przekazywania złych informacji do centrum jest zbyt wysoka, jej prędkość staje się pozorem. Zadaniem państwa nie jest podporządkowanie nauki i społeczeństwa obywatelskiego jednemu centrum, lecz stworzenie warstwy przejściowej, która pozwoli wiedzy społecznej wejść do procesu stanowienia prawa. Państwo istnieje dla wspólnoty, a jego zdolność uczenia powinna poprawiać wolność i sprawiedliwość. Jeśli sztuczna inteligencja obniża koszt odpowiedzi, przewagą człowieka nie może być już tylko ich liczba. Państwo przyszłości będzie miało więcej danych i modeli niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak to człowiek musi zdecydować, komu zaufać, jakie ryzyko podjąć i których praw nie wolno poświęcić. Granicą adaptacyjności jest aksjologia. Nie pytamy już, co potrafimy zrobić, ale co powinniśmy zrobić. To projekt nowego humanizmu. Gdy funkcję rozumowania przejmuje sztuczna inteligencja, zachwianiu ulega antropologia. Opowieść o tym, dlaczego człowiek jest potrzebny. Aktualne dane nie wskazują na całkowite zastąpienie ludzkiej pracy przez generatywną sztuczną inteligencję. Przegląd badań Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2026 roku pokazuje, że zmiany dotyczą raczej organizacji zadań niż masowego wypierania pracowników. Przesuwamy się od ekonomii odpowiedzi ku ekonomii osądu. Maszyna może wyprodukować odpowiedź, ale to człowiek ocenia jej relacje do świata wartości. Systemy AI zwiększają naszą tęchnę w skali nieznanej wcześniej w historii, lecz nie zastępują phronesis, mądrości praktycznej. Algorytm zoptymalizuje zasoby, ale to człowiek musi zdecydować, jakie kryterium sprawiedliwości zostanie przyjęte. Im więcej można delegować technicznie, tym wyraźniej trzeba określić, czego nie wolno delegować normatywnie. W tym punkcie może rozpocząć się nowy humanizm. Nie powinien być on jednak postawą defensywną. Próbą ratowania wyjątkowości człowieka poprzez szukanie zadań, których maszyna nigdy nie wykona. Budowanie godności na przewadze wydajnościowej jest filozoficznie kruche. Godność to nie rekord świata w przetwarzaniu informacji. Humanizm epoki sztucznej inteligencji wymaga wyzwolenia człowieka z kultu jego własnej inteligencji. Człowiek nigdy nie był wyłącznie maszyną obliczeniową, niższej jakości. Kluczowa staje się tu odpowiedzialność, fundament, który odróżnia nas od algorytmów. Tworzymy systemy obejmujące miliony ludzi, wpływając na ekosystem informacyjny i skalując błędy z prędkością infrastruktury cyfrowej. Technologia poszerza promień sprawczości szybciej niż biologicznie wzrasta nasza zdolność odczuwania konsekwencji. Sama zdolność uczenia się nie posiada wartości moralnej. Organizacja nie powinna pytać jedynie, czy potrafi szybko zmienić model, lecz co ten nowy model robi z człowiekiem. Sztuczna inteligencja najprawdopodobniej przekształci większość zawodów, zamiast je po prostu zlikwidować. Oznacza to, że przyszłość pracy nie jest technologicznym faktem, lecz przedmiotem instytucjonalnego wyboru. Dobrobyt nie powinien być utożsamiany wyłącznie z dochodem, lecz z realną zdolnością ludzi do prowadzenia życia, które mają powód cenić. Technologia nie dostarcza odpowiedzi na pytanie o dystrybucję. To instytucje decydują, w jaką strukturę praw i własności zostanie ona wpisana. Nowy humanizm musi odzyskać pytanie o cel. Inteligentniejsza optymalizacja błędnej funkcji celu może przynieść gorsze skutki niż nieefektywny system. UNESCO słusznie wiąże zarządzanie sztuczną inteligencją nie tylko z techniką, ale z godnością i prawem do ludzkiego nadzoru. Etyka musi uczestniczyć w wyborze tego, co system ma optymalizować. W tym kontekście warto odczytać Sanejową obecność. To dyscyplina pozostawania przy rzeczywistości, zanim zostanie ona przekształcona w zadanie obliczeniowe. Przewaga człowieka nie polega na odmowie korzystania z maszyny, lecz na zachowaniu odpowiedzialności za to, jak wynik zostanie włączony w świat ludzkich znaczeń. Nowy humanizm powinien budować dialog między doświadczeniem a mocą obliczeniową. Najbardziej obiecującym modelem jest układ człowiek, sztuczna inteligencja i instytucja. System dostarcza możliwości, człowiek osąd i interpretację, a instytucja procedury kontroli. Dojrzała architektura powinna projektować ich wzajemne mechanizmy kontroli. Liminalność obnażyła tożsamościowy koszt przejścia. Kluczowym problemem jest to, jak pozostać podmiotem w świecie, w którym narzędzia coraz lepiej radzą sobie z ludzką podmiotowością. Adaptacyjność pozbawiona pamięci staje się płynnością, ta bez etyki oportunizmem, a bez granic uległością wobec każdego bodźca. Najwyższa forma adaptacji polega na wiedzy, kiedy nie należy się adaptować. Człowiek powinien przystosować metodę, gdy zmienia się rzeczywistość, ale nie może dostosowywać godności do aktualnej ceny rynkowej. To fundament nowego humanizmu. Elastyczne metody i ruchome modele przy twardym zobowiązaniu wobec godności osoby oraz dobra wspólnego. Maszyna pomoże nam dostrzec więcej możliwości, ale nie zwolni nas z obowiązku wyboru między nimi. Przewaga człowieka musi zostać zdefiniowana jako zdolność zmiany bez utraty odpowiedzialności i korzystania z inteligencji większej od własnej, bez rezygnacji z określenia celu. Obecność oznacza bycie na tyle przytomnym, aby nie pomylić tego, co możliwe, z tym, co pożądane. Człowiek przyszłości powinien być strażnikiem pytania, jaką przyszłość warto wspólnie stworzyć, gdy generowanie treści i analiz stanie się powszechnie tanie. Wzrośnie wartość funkcji, których nie da się sprowadzić do samej odpowiedzi. Najważniejszym zasobem świata po AGI i może zatem nie być inteligencja, lecz prawo do wyznaczania celu tej inteligencji. Ekonomia pracy sugeruje, że produkcja to wiązka zadań. Technologia może je zautomatyzować. Albo stworzyć zupełnie nowe obszary aktywności. Przyszłość pracy nie będzie historią zastępowania zawodów, lecz ciągłego rozpinania i ponownego zszywania zadań. Lekarz, profesor czy prawnik mogą zachować swoje nazwy, podczas gdy ich wewnętrzna anatomia zostanie wymieniona niemal całkowicie. Pojawia się jednak paradoks drabiny kompetencyjnej. Jeśli maszyna przejmie proste zadania juniorów, zniszczymy mechanizm reprodukcji ekspertów. Automatyzując dół drabiny, ryzykujemy utratę specjalistów na jej szczycie. Pytanie brzmi zatem, w jakich architekturach pracy AI zastępuje doświadczenie, a w jakich je przyspiesza? Ważnego ostrzeżenia dostarcza metaanaliza opublikowana w Nature Human Behavior. Kombinacja człowiek i sztuczna inteligencja była przeciętnie lepsza niż człowiek działający samotnie, ale gorsza niż zespół złożony z dwóch ludzi. W zadaniach decyzyjnych łączenie człowieka z maszyną wiązało się średnio ze stratą. Obecność człowieka w pętli może wręcz pogorszyć decyzję, jeśli nie wie on, kiedy systemowi zaufać, a kiedy mu się sprzeciwić. Maszyna może osłabiać osąd eksperta, tworząc kotwicę poznawczą lub fałszywe poczucie pewności. Nauka proponuje rozróżnienie między sprawczością operacyjną a sprawczością ewaluacyjną. Sugeruje się, aby system sztucznej inteligencji wykonywał pracę i budował rozwiązania, podczas gdy człowiek zachowuje zdolność zrozumienia rezultatu, zakwestionowania go i wzięcia odpowiedzialności za konsekwencje. Maszyna przejmuje sprawczość wykonawczą, a człowiek oraz instytucje przesuwają się w stronę sprawczości konstytucyjnej, czyli wyznaczania granic i definiowania celów. Legitymizacja nie jest testem inteligencji. Przewaga argumentacyjna nie daje prawa do decydowania o cudzym życiu. Możemy delegować wykonanie, ale nie powinniśmy automatycznie delegować legitymizacji. Przełomem nie będzie automatyzacja pracy jednostek, lecz reorganizacja inteligencji zbiorowej ludzkości. Sztuczna inteligencja zwiększa możliwości jednostek, lecz ogranicza różnorodność nauki. Analiza publikacji ujawniła wzrost liczby cytowań przy jednoczesnym zawężeniu tematów i spadku zaangażowania badaczy. Wniosek ten ma ogromne znaczenie dla hipotezy AGI. Inteligencja może maksymalizować sukces jednostek, jednocześnie ograniczając eksploracyjność całego systemu. Jeśli wszyscy zaczniemy korzystać z podobnych modeli, społeczeństwo utraci zdolność do wchodzenia na ścieżki niepopularne lub pozornie nieracjonalne. Prowadzi to do ryzyka tzw. epistemicznej monokultury. W takim świecie kluczową funkcją człowieka byłoby wytwarzanie heterogeniczności. AGI może stać się mistrzem przeszukiwania przestrzeni możliwości, podczas gdy ludzkość zachowa funkcję ustanawiania przestrzeni znaczenia. Maszyna zoptymalizuje wydajność, lecz to wspólnota musi zdecydować, jakie wartości są sprawiedliwe. Najważniejszą granicą ery AGI nie będzie granica kompetencji, lecz granica autonomii. Ostatecznym problemem będzie to, czy człowiek zachowa praktyczną możliwość przywrócenia kontroli. Właśnie temu służy koncepcja Meaningful Human Control. Jest to logiczna konsekwencja tzw. poszarpanej granicy technologicznej. Eksperyment z 758 konsultantami pokazał, że sztuczna inteligencja radykalnie zwiększa jakość zadań w swoich kompetencjach, lecz ta granica przebiega nierówno. W świecie AGI zadania powinny migrować między ludźmi a systemami w zależności od aktualnej przewagi. Jednak funkcje konstytucyjne winny migrować znacznie wolniej. Możemy błyskawicznie zmienić podmiot analizujący dane, ale musimy być ostrożni, gdy zmieniamy podmiot decydujący o życiu, wolności czy wojnie. AGI przedefiniuje sens ekonomicznej przewagi komparatywnej. Zadania pozostaną przy człowieku nie tylko przez wydajność, lecz przez prawo, zaufanie i samoznaczenie czynności. Im tańsza stanie się inteligencja wykonawcza, tym większa wartość przesunie się ku odpowiedzialności i legitymizacji. Rola człowieka przesunie się z producenta ku kuratorowi możliwości. Wyzwaniem ludzkości nie będzie wygranie konkursu inteligencji. Maszyna stanie się operatorem i wykonawcą, ludzie zaś twórcami celów i nosicielami praw. Docelowym ustrojem epoki AGI nie będzie konflikt człowiek kontra maszyna, lecz trójkąt. Człowiek, AGI, instytucja. Prawdziwy podział pracy będzie to podział między systemem odkrywania tego, co możliwe, a ludzkością, która musi rozstrzygać, co z tych możliwości powinno zostać urzeczywistnione. Być może największym paradoksem ery sztucznej inteligencji będzie to, że im potężniejsze staną się maszyny, tym mniej będziemy mogli usprawiedliwiać swoją wartość samą inteligencją. Pozostaniemy z pytaniem o mądrość i odpowiedzialność, wartości, których nie da się zoptymalizować algorytmicznie. Ostatecznie prawdziwy podział pracy nowej cywilizacji nie przebiegnie między tym, kto myśli, a tym, kto wykonuje. Lecz między systemem odkrywającym to, co możliwe, a ludźmi decydującymi, co z tych możliwości jest w ogóle warte urzeczywistnienia.